Czy szkoły uczą dzieci umiejętności praktycznych? Jakie przedmioty odmieniłyby przyszłość naszych dzieci? Dziś będziemy o tym rozmawiać z nauczycielem Marcinem Stiburskim. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa i witam Panią.
Czy szkoły przekazują dzieciom umiejętności praktyczne, takie, które przydałyby się młodym ludziom, gdy wkroczą w swoje dorosłe życie?
Szkoły tak naprawdę są przygotowane do pewnej realizacji pewnego programu, pewnego planu, który jest wypośrodkowany, jest dla pewnego centrum. Natomiast nie jest on skrojony na zrealizowanie konkretnej rzeczywistości, ponieważ my tej rzeczywistości nie znamy. Rzeczywistość, w której będą osadzone nasze dzieci, tym bardziej rzeczywistość dzisiejszego świata, bardzo dynamicznie zmieniającego się, nie jest przewidywalna. I twórcy programów, twórcy pewnych idei, które podstawy programowe niosą, często zapomnieli, że świat się zmienia. I te programy nie są zbudowane adekwatnie do dzisiejszych potrzeb i uczniowie, którzy to doświadczają, a są bacznymi obserwatorami, mogą mieć refleksję, że uczymy czegoś, co kompletnie jest dla nich nieprzydatne.
To jakie przedmioty warto by dodać, żeby tych młodych ludzi przygotować do życia?
Popatrzmy na to z perspektywy młodego człowieka, który, jak to mówią, wyszedł już z domu rodzinnego i próbuje zmagać się z rzeczywistością w sposób samodzielny. Wynajem mieszkania, podpisanie umowy o najem mieszkania, znalezienie pracy, rozliczenie się, zagwarantowanie sobie pewnych formalizmów urzędniczych, które są związane z pracą. Działalność gospodarcza, formalizmy związane z założeniem działalności gospodarczej. Budżet domowy. Pieniądze, sami wiemy, że są istotne, sami się nieraz z tym zmagamy. Mówimy o wyposażeniu w umiejętności człowieka. Gospodarowanie tymi środkami w sensie zakupów, w sensie kupienia odpowiednich rzeczy w odpowiedniej ilości, tak żeby przysłowiowo do pierwszego starczyło, obsługa siebie jako człowieka w tym domu, czyli gotowanie, pranie, sprzątanie i inne rzeczy. I istotna rzecz też zdrowie. Czyli jakaś wstępna diagnoza, dbanie o zdrowie. Wyliczyłem pewną gamę umiejętności, które powinien nabyć młody człowiek, dwudziestokilkuletni, ale on tej wiedzy nie otrzyma ze szkoły, on ją otrzyma w domu, w którym te rzeczy są omawiane. Natomiast osoby, które nie mają takich domów, w takie rzeczy są niewyposażone. I powiedzmy sobie szczerze, ile musimy błędów popełnić, aby dopiero przekonując się na własnych błędach, zdobyć określoną wiedzę z takiego zakresu przestrzeni działania człowieka.
Właśnie, bo w szkołach uczymy matematyki, wykuwają dzieci te wzory, ale tak naprawdę nie przekazujemy im tego praktycznego zastosowania. Czy nie lepiej by było uczyć tej matematyki na konkretnych już przykładach, na przykład, tak jak Pan wspomniał, zarządzanie budżetem domowym, czy chociażby oszczędzanie na podstawie kieszonkowego. Czy taka wiedza nie byłaby bardziej przydatna?
Zdecydowanie byłaby przydatna, tylko w tym momencie zakres planów określonych, tych programów nauczania, podstaw programowych, powinien wręcz koncentrować się na tego typu przestrzeniach. Gdy my uczymy abstrakcyjnego pola trapezu, prostokąt jeszcze sobie każdy z nas wyobraża, nieraz wytapetuje coś i tak dalej, z tym trapezem to tak naprawdę nie wiem, kto ma ścianę w kształcie trapezu. I ten trapez już jest na etapie czwartej klasy szkoły podstawowej elementem abstrakcyjnym. Jest po prostu rzeczą, która jest oderwana od rzeczywistości, z którą się uczniowie będą mierzyć, albo którą nawet obserwują w świecie dorosłym. I oczywiście powinniśmy, patrząc właśnie z perspektywy młodego dwudziestokilkulatka, których się chce usamodzielnić, popatrzeć, z jakimi trudnościami on się spotyka i te rzeczy wpleść do szkoły. Zdarzają się nauczyciele, zdarzają się osoby dorosłe, mentorzy, tutorzy, jakkolwiek patrzeć, i mądrzy rodzice, którzy dostrzegając pod takie potrzeby, te rzeczy wplatają. Ale to robią z własnego doświadczenia, z własnej potrzeby zagwarantowania optymalnego rozwoju i takiego, jak to mówią, pomyślunku. Może słowo jest takie archaiczne, takiego sposobu wejścia w rolę i zobaczenia, jak to mogłoby być lepiej. Natomiast pamiętajmy, że nauczycieli jest 700 tysięcy osób i to jest grono ogromnej populacji, największa grupa zawodowa w Polsce, która też w dużej mierze działa na zasadzie polecenia wykonywania pewnych skryptów przygotowanych gdzieś zewnętrznie, czy to przez wydawnictwa, czy przez ministerstwo. I w tym momencie, jeżeli coś nie jest podane, to nie będzie zrealizowane. I uważam, że tego typu praktyczne rzeczy powinny być i w jawny sposób, wyraźnym tekstem zakomunikowane do zrealizowania.
No właśnie w dzisiejszych czasach, w dobie tej rosnącej inflacji, czy na przykład ekonomia nie powinna jawnie zostać po prostu przedmiotem obowiązkowym? Do czego by się przydała ta wiedza ekonomiczna współczesnej młodzieży?
No właśnie, patrzymy na znowu bardzo mało do tej matematyki i do ekonomii. Tak naprawdę czym jest ekonomia? Ekonomia jest praktyczną matematyką. I teraz należałoby tak stworzyć, można byłoby nawet zrezygnować z przedmiotu matematyka jako takiego i uczyć ekonomii, w której pojawiłyby się elementy odpowiednich zakresów matematyki, oczywiście dostosowanych do rozwoju psychologicznego, psychofizycznego dzieci. I ekonomia jest tą przestrzenią, w której właśnie matematyka nabiera sensu. Oczywiście jest to też inżynieria, jest to programowanie, są to inne też dziedziny, gdzie matematyka jest praktycznie wykorzystywana jako narzędzie. Natomiast ekonomia z punktu widzenia tej bliskości w życiu codziennym człowieka jest tą przestrzenią, którą warto uwypuklić. Toczę tutaj pewne doświadczenie związane z takim Centrum Rozwoju Talentów w Gdańsku, w którym zaproponowano warsztaty dla młodzieży licealnej i technikalnej, warsztaty zakładania własnego biznesu, warsztaty wprowadzające w ten świat. I nie było bardzo popularne i cały czas były powtarzane, ponieważ zapotrzebowanie w młodzieży było tak ogromne, że odświeżano cały czas ten warsztat. To pokazuje, jak w momencie, kiedy jest możliwość wyboru i młodzież mogła zdeklarować chęć uczestnictwa w takich warsztatach, jak ogromne jest zapotrzebowanie na tego typu wiedzę. To jest w ogóle coś niewiarygodnego, że ta potrzeba zakładania biznesu, wiedzy na temat podatków i różnych związanych w biznesie, które są potrzebne z księgowością i tak dalej, jest potrzebna 15-16-latkom.
No właśnie, bo już na dalszej ścieżce edukacji, jak na przykład studia, mamy szereg warsztatów, zajęć praktycznych, ćwiczeń, możemy sami się też dodatkowo na jakieś zapisać. W szkole podstawowej oczekujemy od dzieci, że będą siedziały przez wiele godzin w ławce i tak naprawdę przekazywana jest im tylko teoria. Czy nie lepiej byłoby już na tak wczesnym etapie edukacji wprowadzić te zajęcia praktyczne i czego tam powinniśmy uczyć dzieci?
No, edukacja powinna być wyłącznie praktyczna. Sama teoretyczna jest po prostu nudna. Po prostu nudna. Znaczy, pasjonaci, czyli te 2-3% w populacji danej pasji oczywiście, będą podążać, jak to mówią, w danej profesji w niesamowitym tempie. Natomiast mówimy o całej reszcie populacji. Szkoła podstawowa, kiedyś nazwano ją szkołą powszechną, jest to powszechne umiejętności, które powinniśmy zdobyć. Dzisiaj możemy mówić, że to są podstawowe umiejętności. I te podstawowe umiejętności to są umiejętności. To nie jest wiedza tylko i wyłącznie, tylko też umiejętności, które wykształcą się jedynie wtedy, kiedy będziemy je trenować. Umiejętności nie powstaną, gdy będziemy tylko o nich mówić, albo tylko o nich poinformujemy. Umiejętność wymaga popełnienia błędu, umiejętność wymaga spróbowania, umiejętność wymaga przełamania strachu przed próbą i taka umiejętność obliczenia czegoś, jeżeli dotykamy tutaj tematu matematyki, ekonomii, na własne potrzeby, będzie dodatkową ogromną motywacją. Bo gdy uczymy się z jakiegoś zadania, że jakiś Jasiu, Grzesiu czy Ania kupiły jakieś warzywa, które jeszcze w podręczniku mają cenę nieprzystającą do obecnych realiów, to w tym momencie, czy dolar, nagle mają przyjrzeć dolar, który dzisiaj inaczej jest warty niż chociażby rok temu, to oni już zaczynają mówić, no to jest tylko fasada, to jest pewna rzecz, która jest nieprzystająca do rzeczywistości, pewien fałsz, pewien skansen. Natomiast gdy uczniowie mogliby uczestniczyć w swego rodzaju nawet grach. Są takie popularne portale albo organizacje, które robią taką, że uczniowie mogą grać, to bardziej studenci mogą grać na giełdzie. W ramach nie pieniędzy, a jakichś punktów. Można uprościć tego typu systemy, dostosowując je na przykład do poziomu intelektualnego na przykład 5-, 6-, 7-klasistów w podstawówce i też stworzyć pewną grę, rywalizację, analizę trendów. To się da zrobić i to mogło być wszystko bazować na bieżących danych w systemie online pełnym i po prostu tylko tyle, że nauczyciel na przykład umożliwiałby, pomagałby w zakładaniu kont, czy nie wiem, do dostosowaniu się do, że robimy dzisiaj to taką zabawę swego rodzaju ekonomiczną, ale robimy ją w ramach lekcji, ale korzystając z jakichś zewnętrznych narzędzi, które są dynamicznie dostosowane do obecnych realiów.
Jeszcze wykorzystalibyśmy to zainteresowanie dzieci grami w dobry sposób, nauczyłoby to ich czegoś więcej. A gdybyśmy mieli wyobrazić sobie taką szkołę marzeń, z jakimi umiejętnościami wychodziłby kończący ją młody człowiek?
To nawiążę do tego człowieka, który startuje w ten dorosłe życie. Marzyłoby mi się, żeby właśnie ten człowiek nie gubił się w tej rzeczywistości dorosłego świata, żeby popełniał najmniej możliwych błędów, najmniej błędów popełniał, ponieważ błędy uczą, ale po co mają one być błędami, które dzięki którym, z powodu których ponosimy ogromne konsekwencje, na przykład finansowe. Inaczej jest, gdy popełnimy te błędy w szkole na punkty, a inaczej, gdy będziemy musieli poświęcić jakąś zaliczkę czy zadatek, nie wiedząc, na czym polega różnica, i stracić określone pieniądze. Także uczeń na pewno powinien umieć znać elementy, podstawowe elementy prawne z kodeksu cywilnego, czyli pewnych zależności dotyczących umów, dotyczących przekazywania, deponowania, przyjmowania, oddawania pieniędzy, czyli całego ruchu pieniężnego w sposób naprawdę elementarny. Te podstawowe 10 haseł z budżetowania, z kredytowania. Powinien znać zasady kredytu, spłaty kredytu, odsetek, ubezpieczeń, tak aby umieć przeczytać pierwszą umowę, aby nie ulec potrzebie wzięcia chwilówki, która mogłaby, której niezrozumieniem może doprowadzić do dramatycznych później konsekwencji. Czyli i chodzi o to, że jak to mówią, jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Bardzo często w naszym życiu te pieniądze są i my od tych pieniędzy nie uciekniemy. Musimy też wiedzieć, nawet zwykła obsługa kart debetowych, przewalutowania, wypłat z bankomatów zagranicznych, to jest obszar tematów, które jako dorosły człowiek sam zmagam się, coś analizuję, konta wielowalutowe, z tym będą uczniowie realnie się zmagać, bo pojadą pierwszy raz na wakacje, będzie chciał coś wypłacić, czy skupić coś kartą, czy wypłacić z bankomatu za granicą i okaże się, że jakaś niewiedza będzie go kosztować. Po co, skoro mógłby się tego nauczyć wcześniej?
Skoro taka szkoła jest na razie dla nas cały czas w strefie marzeń, to czego my rodzice w codziennym naszym życiu powinniśmy uczyć dzieci? Jakie te umiejętności praktyczne im przekazywać, żeby dopełnić to, czego nie zawsze się nauczą w szkole albo nie mają szans ze względu na to, że jest jaka jest? Jak przygotować tego człowieka do dalszego życia?
Są różne postawy rodzicielskie i często sprawy dorosłych są odizolowane od, znaczy dzieci są odizolowane od spraw dorosłych.
No właśnie.
I to jest trochę nasz błąd. My trochę przysłowiowe potem jest wychowanie pod przysłowiowym kloszem. Nie chodzi o to, żeby teraz tłumaczyć dziecku, że jesteśmy na granicy bankructwa albo jakiegoś innego dramatycznej sytuacji, ale w sytuacjach tak zwanych stabilnych, kiedy jest wszystko przewidywalne, możemy przecież dzieciom pokazać, jakie rachunki płacimy. Mhm. Możemy wytłumaczyć, że wzięliśmy taką pożyczkę. Możemy wytłumaczyć, dlaczego ją spłacamy. Możemy później wytłumaczyć, jak zarejestrować się do lekarza, bo to niekoniecznie obszar ekonomii jest ważny. I potem jak zrealizować receptę. Dzieci uczymy często pójścia do zakupów, co też jest bardzo ważne, wyliczenia tej przysłowiowej reszty, wzięcia paragonu i nauczenia się na przykład procentów wynikających z podatków, które są zawarte na paragonie i można to też w praktyczny sposób wyciągnąć. Po prostu uczmy dzieci tego, co faktycznie sami wykonujemy w naszym codziennym życiu i oczywiście uczmy je w tych sytuacjach, kiedy jesteśmy sami bezpieczni, czyli żeby nie przekazywać dzieciom tych emocji, które mogłyby być jakimś generatorem lęku, bo przecież nie o to chodzi w dzieciństwie. Ale moglibyśmy przekazywać dzieciom tą wiedzę, dzielić się nią, tak jak kiedyś ojciec, nie wiem, kowal przysposabiał w efekcie jako swoje dziecko, jako takiego czeladnika w swoim własnym zakładzie. I tak samo moglibyśmy robić to w sensie budżetowania, planowania, całego organizacji jakby gospodarstwa domowego. Często osoby, które prowadzą firmy, wdrażają swoje dzieci do biznesu i one są często bardzo już aktywne w tym biznesie. Natomiast osoby, które pracują zwyczajnie na etatach, są na zwykłych, znaczy takich typowych relacjach ekonomicznych i mają, jakby zapominamy, że to też jest swego rodzaju biznes, że ten cały układ naszego świata dorosłego jest warty przekazania swoim własnym dzieciom.
Właśnie, drodzy rodzice, rozmawiajmy z dziećmi i nie unikajmy tematu finansów i przekazujmy im tę wiedzę i umiejętności, których sami chcielibyśmy, żeby nam przekazano, jak byliśmy młodymi ludźmi, którzy zaczynali swoją drogę życia. Dziękuję serdecznie za rozmowę.
Dziękuję serdecznie również.